każdego miesiąca okradanych jest 10 tysięcy mieszkań i firm. Statystycznie 333 dziennie.
A to oznacza, że do następnych faktów o 8.30 okradzionych zostanie 7 mieszkań.
Jak chronić swój dom, to na początek faktów o 8.
Potem próbna matura z matematyki. Chcecie poznać wyniki?
Musicie uzbroić się w cierpliwość.
W kontrwywiadzie RMF FM Weronika Marczuk-Pazura.
Na rozmowę zapraszamy w imieniu Konrada Piaseckiego. Powtórzmy, 333 włamania i kradzieże dziennie. Wykrywalność?
Policji udaje się złapać co trzeciego sprawcę włamań. Złodziejom najłatwiej jest dostać się do mieszkań na parterach i pierwszych piętrach bloków czy wieżowców. Maciej Stopczyk jest w tej chwili na osiedlu przy Obornickiej we Wrocławiu. Maćku, często, no trzeba to przyznać, sami ułatwiamy życie złodziejom. Jakie błędy popełniamy najczęściej?
No, lista jest długa, na przykład nie potrafimy korzystać z zabezpieczenia, jakim jest domofon. Ile razy zdarzyło nam się wpuścić na klatkę schodową nieznajomego czekającego przed drzwiami? A są prostsze metody. Sam przed chwilą próbowałem.
Proszę.
Ulotki. To łatwe, prawda? Już na klatce mogłem wybierać pomiędzy dwoma niezapiętymi rowerami i wózkiem. A prawdziwy złodziej miałby otwartą drogę do majstrowania przy zamku w drzwiach.
Centralne Biuro Śledcze zatrzymało dwóch członków grupy Belmondziaka, dowiedział się reporter RMF FM. To zastępcy szefa gangu. Jeden odpowiadał za rozprowadzanie narkotyków, drugi kierował zbrojnym ramieniem gangu.
Mówimy o faktach.
Próbna matura z matematyki jest już sprawdzona. O wyniki nie pytajcie. Ani Centralna Komisja Egzaminacyjna, ani Ministerstwo Edukacji nie podają daty ich ogłoszenia.
Chciałbym podać wyniki do świąt, ale ostateczny termin wyznaczy MEN, mówi Gazecie Wyborczej szef komisji Krzysztof Konarzewski.
Ale to komisja decyduje, kiedy będzie z wynikami matury próbnej z matematyki gotowa. Odpowiada minister edukacji Katarzyna Hall. A maturzyści?
Maturzyści czekają. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii złożyło formalny protest po skonfiskowaniu przez władze Iranu medalu pokojowej Nagrody Nobla obrończyni praw człowieka Shirin Ebadi. Sekretarz Komitetu Nobla Geir Lundestad podkreśla, nigdy żaden laureat nie był potraktowany w ten sposób.
Ebadi Nobla dostała 6 lat temu, rok później mówiła te słowa w RMF FM. Wszędzie na świecie, każdy, kto walczy o prawa obywateli, jest zagrożony. Także w Iranie. Wielokrotnie grożono mi śmiercią. Siedziałam w więzieniu. Często pytają się mnie, czy ty się nie boisz? Odpowiadam, strach jest jak głód. Jest rodzajem popędu, rodzajem siły.
Dwie minuty po ósmej, czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
A gościem kontrwywiadu jest Weronika Marczuk-Pazura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nakłaniała pani oficera CBA do popełnienia przestępstwa?
Wręcz chyba odwrotnie.
Były szef biura, mówi pani Pazura, sama zaczęła składać agentowi Tomkowi propozycje przestępczej prywatyzacji jednego z wydawnictw.
No ciekawa opcja, ale co w takim razie robił ze mną pan agent przez dłuższy czas, przyjaźniąc się i prosząc mnie o to, żebym ja dla niego szukała inwestycji. Działałam tylko i wyłącznie na jego żądania, przede wszystkim traktuję jako klienta i działałam na zlecenie firmy.
Mariusz Kamiński tłumaczy, że on traktował panią po przyjacielsku, a pani nagle zaczęła wysuwać wobec niego żądania, propozycje przestępcze.
Ciekawy przyjaciel, który nawet nie powiedział, jak się naprawdę nazywa. Bez komentarza.
Nie było tak, że pani mówiła, sugerowała, że ta prywatyzacja może odbyć się jakoś innymi kanałami, że można coś dać pod stołem, że można to jakoś załatwić?
Panie redaktorze, nie ma takiej możliwości przede wszystkim i to trzeba od tego zacząć. Ta teza jest z góry skazana na przegraną, ponieważ przy tej prywatyzacji, przy aukcji publicznej nie ma takiej szansy. Więc tym bardziej z mojej strony nie mogło wychodzić żadnych propozycji, a ja działam tylko i wyłącznie jak ich pełnomocnik, więc działam na ich korzyść, ale na pewno czegoś takiego nie było.
Słowo łapówka nie padło w rozmowach między panią a agentem Tomkiem?
Nigdy w życiu. Całe życie rozmawialiśmy o wynagrodzeniu i byłoby to dla mnie wrażliwe, gdyby ktoś mi zaproponował łapówkę. Proszę mi wierzyć.
Rozumiem, że pani miała być raczej pośrednikiem przy dawaniu tej łapówki, pośrednikiem między agentem Tomkiem a szefem wydawnictw, prezesem wydawnictwa.
No właśnie nie. Z tego, co ja rozumiem, chociaż ja nic z tego nie rozumiem, to wygląda na to, że to ja miałam przyjąć korzyść majątkową za załatwienie czegoś, więc to raczej chodziło o to, że ja przyjmuję łapówki, więc tego też nie rozumiem, ale nie miałam być pośrednikiem.
To co właściwie pani miała zrobić dla Tomasza Małeckiego? Za co pani miała dostać 400 tysięcy złotych?
Proszę pana, od lutego do praktycznie do końca roku miała się odbyć prywatyzacja i ja miałam być ich pełnomocnikiem. Pracowałam cały czas dla firmy pana Tomka Małeckiego i tylko i wyłącznie miałam przyjąć wynagrodzenie za swoją pracę.
Podpisaliście na to jakąś umowę? Jest na to jakiś dokument?
Umowa miała być podpisana w tym dniu, kiedy spotkaliśmy się na pierwsze rozliczenie, natomiast pełnomocnictwo było mi udzielone ustnie od samego początku i było podpisane później pisemne. Cały czas funkcjonowałam jako ich radca prawny.
Pani prawnikowi nie zapala się lampka ostrzegawcza, że pani przez wiele miesięcy rozmawia z kimś bez żadnego dokumentu?
No właśnie to jest ciekawa sytuacja, że najpierw się wkradł w moje zaufanie pan Tomasz Małecki, a później dopiero zwrócił się do mnie o pomoc jako doradcy prawnego. Więc ja traktowałam go jako oczywiście klienta, ale również jako kolegę. I mam taką zasadę, że wtedy i tylko wtedy podpisuję już ostateczne dokumenty ze swoimi kolegami czy znajomymi, kiedy dochodzi do rozliczeń, kiedy wymaga tego sytuacja prawna. Zrobiliśmy to wszystko w odpowiednim momencie. Także jeśli chodzi o rzeczy formalne, też wszystko jest zgodnie z prawem.
Będzie się pani procesować o te 400 tysięcy złotych? Ze Skarbem Państwa, z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym?
Nie będę
Tomaszem
o 400 tysięcy, tylko
fizyczną?
Będę o 10 tysięcy euro, na które się umówiliśmy z panem Małeckim w tym dniu, kiedy przyszedł ze mną się rozliczyć. To, że pan Małecki przyniósł większą kwotę, to było oczywiście część prowokacji. Było to zrobione w przepiękny sposób i tylko i wyłącznie, żeby w kamerze albo potem w mediach to ładnie wyglądało. Więc faktura jest wystawiona i na pewno te pieniądze mojej kancelarii się należą.
Ale od kogo pani będzie próbowała odzyskać te pieniądze?
Od tej firmy, która ze mną zawarła umowę.
Wyżelowany Goguś, nowobogacki burak, tak mówią o Tomku ci, którzy go poznali. Jak pani się nie zapaliło ostrzegawcze światełko? Jak pani mogła komuś takiemu uwierzyć i uwierzyć, że rzeczywiście ktoś taki jest w stanie kupić wydawnictwo?
No, znaczy to, czy jest w stanie kupić, to by się okazało, dlatego że mnie zapewniono, że tarcza antykorupcyjna działa tak fenomenalnie, że jeśli firma jest jakaś niestosowna albo nieprawidłowa, to wszystko to się wyjaśni, nie powinnam się w to wtrącać.
Naprawdę wierzyła pani, że on wyciągnie 20 milionów i kupi to wydawnictwo?
A dlaczego nie? No, wie pan, jeśli
ktoś o takiej osobowości.
Ale co ma osobowość
się
do pieniędzy? No, widział pan kogoś, kto jeździ na zmianę Porsche Carrera i Porsche Cayenne jednego dnia? Ja nie znam nikogo, a znam ludzi, którzy mają większe pieniądze, więc wie pan, on się uwiarygodniał w ten sposób. Natomiast ja na konto nie zaglądałam. Gdyby się okazało, że nie jest w stanie wpłacić, to by się nic nie stało, po prostu by nie wpłacił. Rozumie pan? Za to nie ma kary. Ja obsługuję klientów,
pani Weroniko,
tym bardziej.
Ale jest pani niewinna?
Tak.
Nigdy nie popełniła pani przestępstwa?
Nigdy.
Nigdy nie miała pani zamiaru go popełnić?
Nigdy.
Dlaczego prokuratura kogoś, kto jest niewinny, chce aresztować na 3 miesiące, a sąd żąda od niego 600 tysięcy złotych kaucji? To jest więcej niż za Alvary Wina, on dostał 500-tysięczną kaucję.
No właśnie, to według mnie też jakby wskazuje na to, że wszystkie możliwe szykany w tej sprawie mnie dotknęły, bo proszę zobaczyć, jak się sytuacja rozwija. Prokuratura zażądała tymczasowego aresztowania. Sąd postanowił, że zamieni areszt na poręczenie majątkowe, czyli na kaucję w wysokości 600 tysięcy. Oczywiście to jest też spektakularna kwota, a myśmy się doczekali wyroku sądu drugiej instancji i mogę panu powiedzieć, że kilka dni temu sąd drugiej instancji wydał postanowienie, w którym obniżył sześciokrotnie kwotę kaucji do 100 tysięcy złotych i uznał, że żądanie środka w postaci tymczasowego aresztowania było niezasadne i nie ma mieć miejsca.
Czyli w tej chwili kaucja za panią wynosi 100 tysięcy złotych?
Tak.
I tyle jest w kasie sądu?
Tak.
A te 500 tysięcy oddano pani?
Zwrócono tym osobom, które za mnie wpłacili to poręczenie majątkowe.
Czeka panią zapewne proces. Zamierza pani rzeczywiście wyemigrować potem z Polski, tak jak donoszą tabloidowe media?
Nic na ten temat mi nie wiadomo. Panie redaktorze, nie zamierzam nic robić ze swoim życiem drastycznego, ponieważ nic złego nie zrobiłam i uważam, że należy mi się takie samo życie, które miałam przed i do tego będę dążyć.
A z tym samym nazwiskiem?
Może nie.
Pani były mąż Cezary Pazura wydał oświadczenie. Żałuję, że Weronika nie zgodziła się na rezygnację z mojego nazwiska. Negatywny wydźwięk jej zatrzymania spada na moją rodzinę.
No przykro mi, że tak się czuję. Ja bym tak na pewno nie postąpiła, ale nie chcę nikogo osądzać. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie.
A zastanawia się pani nad zrezygnowaniem z tej cząstki nazwiska Pazura?
Tak.
Zastanawia się pani, czy już pani podjęła decyzję?
Zastanawiam się.
Czyli przedstawiamy jeszcze panią jako Weronikę Marczuk-Pazurę.
Tak, oczywiście, bo to jest też proces, który musi się odbyć, tak? To nie jest tak, to nie można zrobić tego w moment i po prostu, bo się chce.
Czyli Weronika Marczuk-Pazura, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przed weekendem uważajcie na agentów.
Jutro w RMF FM przesłuchanie.
Radio, muzyka, fakty.